Auch heute Vormittag heißen wir alle herzlich willkommen.
Dzisiaj rano chciałbym wszystkich serdecznie pozdrowić w drogim imieniu naszego Pana. Specjalnie wszystkich gości z krajów sąsiednich i kimkolwiek byśmy nie byli, niechaj by Bóg nas wszystkich wspólnie błogosławił. Ja myślę o naszych braciach, którzy tłumaczą, niechaj by was Bóg błogosławił, wam pomógł. Ja wiem, brat Kupfer mówi czasem, ty mówisz wolno, ale później jest w tobie ogień i jest coraz szybciej i będzie ciężej z tym tłumaczeniem. Ale Bóg daruje ku wszystkiemu łaski. Niechajby Bóg wyjątkowo naszych braci i siostry, którzy mówią po rumuńsku, niechajby błogosławił ci, którzy mówią po francusku. Ja zawsze myślę o tym, że oni nie wszystko tak słyszą i jak my w niemieckim języku to możemy słyszeć, ale pomimo to mamy nadzieję, że wszystko dobrze pójdzie i będzie i pobłogosławione to tłumaczenie i wszyscy będą mogli tego dożyć. Ja musiałem jeszcze myśleć o wczoraj wieczór i równie o tym refrenie, który brat Branham tak śpiewał. Oni przychodzą ze wschodu i z zachodu, oni przychodzą z południa i z północy, oni przychodzą z gór i przychodzą z dolin do tego miejsca, gdzie dusza spoczywa. My możemy to samo w tych dniach dożyć. Ja to już wczoraj mówiłem, ja dzisiaj nie muszę jeszcze raz tego mówić. Myśmy już na końcu zgromadzenia wczoraj wieczorem mieliśmy niespodziankę. Ja nie wiem, czy ta młoda para jest tutaj, która była wczoraj tutaj i przyszła do przodu. Czy jesteście jeszcze tutaj? Oni byli tylko tutaj przejazdowo. To się stało w roku 83. Ja miałem zgromadzenia w Syrii, w Jordanii, w Egipcie i w tym okręgu. I kiedy byłem w Kairze, ja tak myślałem, jedź do piramid i niechaj byś wszedł do tej najwyższej piramidy aż na górę. I ja to również uczyniłem. I kiedy ja tam u góry byłem i w tej sali królewskiej byłem, to wejście było zamknięte i ja sobie myślałem, tak, wiele wysiłku wziąłeś, ażeby tutaj dojść i nie wejdziesz tam, to byłoby to na darmo. Ja praktycznie byłem już, to było mi dane na drodze. Ja te drzwi trochę w nie uderzyłem mocniej i myślałem, tutaj ty otworzysz tą sprawę, jeżeli ona jest przed tobą zamknięta. I co wam mam powiedzieć? Tam na górze było czterech młodych ludzi i oni chcieli w ciszy medytować. I jedna para tam była z południowych Niemiec i oni myśleli, że będą tam mogli w ciszy medytować i ja tam przyszłem do nich i oni mieli tam swoje kasetę i chcieli tę medytację nagrać i chcieli się tam do wyższych sfer wznieść. I kiedy ja to tak usłyszałem, ja powiedziałem, moje panie i panowie, ja powiem, ażebyśmy może się najpierw pomodlili. I to również i uczyniliśmy. Myśmy wspólnie się pomodlili. I powiedział ten młody człowiek do mnie, on powiedział, ja się nazywam tak i tak, niech mi pan da pana adres, ja jestem tak znany, wy nie potrzebujecie adresu, tylko moje imię. I oni byli wczoraj wieczorem tutaj i powiedzieli, bracie Frank, nie panie Frank, możesz sobie przypomnieć wtedy, w 83 roku, tam w piramidzie, w tej komnacie królewskiej, tak chcieliśmy medytować, a tam ty przyszłeś i się z nami modliłeś. To nas nie puściło już. I oni teraz służą Panu. Oni są własnością Jezusa Chrystusa. To jest po prostu wspaniałe. Jeżeli wszędzie, gdziekolwiek się jest, jeżeli to trochę było tak zamknięte, trzeba było uderzyć, ażeby te drzwi się otworzyły, ale myśmy mogli tam wejść. Oni nie mieli tam w ciszy medytować, oni byli, mieli być w niepokój postawieni w Jezusie, ażeby mogli przyjść do pokoju w Jezusie. Brat Schmidt, brat Rus to wczoraj widział i niektórzy to słyszeli i widzieli i to było bardzo ładnie. Błogosławiony człowiek, który wszędzie, gdzie on jest, ma odwagę albo się modlić, albo złożyć świadectwo, cokolwiek by to nie było. Kiedyś, gdzieś to błogosławieństwo przyjdzie z powrotem i ludzie będą i znajdą drogę do Pana. Dzisiaj chcielibyśmy tym tematem z wczoraj wieczorem robić dalej, obojętnie o czymkolwiek by się nie mówiło. Jeżeli to jest po raz pierwszy, to pozostają zawsze różne pytania, które są nieodpowiedziane i z pomocą Bożą chcemy my jeszcze dzisiaj parę miejsc przeczytać, ażeby to z Biblii nam wyraźnie pokazać. My wiemy, że są wybrani i że są powołani i my wiemy, że jest oblubienica, my wiemy, że istnieje zbór i że oblubienica jest jako ta trzoda, tych, którzy przezwyciężą i będą zrodzeni ze zboru i my wiemy, że Bóg najpierw z Izraelem uczyni z tymi 144 tysiącami i później jest napisane, i później cały Izrael w swojej całości będzie zbawiony, bo z Syjonu przyjdzie ten, który ratuje. A więc jest wiele rzeczy w Królestwie Bożym. My nie jesteśmy tymi jedynymi, nie troszcie się o to. Bóg różne rzeczy zaplanował i On je również prowadzi i wypełnia. Ja chciałbym do tego przeczytać z Mateusza 4, co dotyczy Królestwa Bożego, ażeby trochę więcej przejrzystości mieć o tym powiedzeniu Królestwo Boże, tajemnice Boże i tak dalej. Z Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale chciałbym przeczytać 23 wiersz. Mateusz 4, 23. I chodził Jezus całą Galileę. Obchodził całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu. Ja myślę, myśmy to już tak postawili na świeczniku i podkreślili i wynieśli, że wszystkie rzeczy, które należą do Królestwa Bożego, one muszą być wprowadzone do głoszenia słowa. To nie może być jednostronne, to musi wszystko być osiągnięte, wszystko to, co należy do tego objawienia, które nam Bóg z łaski dzisiaj darował. Objawienie poprzez ducha z powołanych ust albo poprzez powołane usta dalej podawane. My wiemy, że nigdy nie było czasu, w którym by Słowo Boże tak wyraźnie i tak czysto, tak daleko, tak wysoko i tak szeroko było objawione, jak w tych dniach. I my się tego nie wstydzimy na odwrót. To jest dla nas przywilejem, bo my możemy rozpoznać, co Bóg według swojego słowa w naszym czasie uczynił. Dlatego my się również nie wstydzimy tego męża, którego on użył, w wyjątkowy sposób go użył, naszego umiłowanego brata Branhama. I tutaj jest nam mówione, i obchodził Jezus całą Galileę, i on zaczął nauczać i on głosił o Królestwie Bożym. On nie tylko głosił, ale on i pouczał. To jest wielka różnica między kazaniem i pouczeniem. Pouczenie, ono jest, się dotyczy detali, ale w jakimś kazaniu mogą tylko być ogólnie te rzeczy powiedziane, ale w pouczaniu są pojedyncze rzeczy mówione ludowi dalej, ażeby oni mogli rozpoznać i widzieć, i że mogą wierzyć. U Mateusza 6 chciałbym wiersz 10 przeczytać. Mateusz 6 rozdział, wiersz 10. Tutaj jest bezpośrednio napisane z tą modlitwą naszego Pana w powiązaniu. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Ci uczniowie pytali się wtedy Pana, czy Ty teraz to królestwo izraelskie na nowo odnowisz? I Pan powiedział, to nie jest ważne, żebyście czas i godzinę znali, tylko wy otrzymacie moc, jeżeli Duch Święty na was przyjdzie. My chcemy przejść teraz do tego ważnego odcinka u Mateusza 13 i dopiero później się zatrzymam przy tych punktach, które muszą być wytłumaczone. Mateusz 13, rozdział, wiersz 19. Tutaj jest napisane, do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu. To jest ten, kto jest posiany na drogę. To Słowo Boże można słyszeć i można to przyjąć, ale jeżeli to poprzez Ducha nie zostanie objawione, wtedy my nie będziemy częścią Słowa. Wtedy to Słowo idzie i odchodzi. My to słyszymy i nie rozumiemy tego, ale my nie możemy tego uporządkować. Dopiero wtedy, jeżeli nam to poprzez Boże objawienie zostanie darowane i my Boże zrozumienie o tym Słowie otrzymamy poprzez Boże objawienie, wtedy staniemy się częścią Słowa. I wtedy to Słowo w nas pozostaje. To jest ta różnica. Czy to Słowo tylko przychodzi i idzie, czy my tylko słuchamy, albo czy to Słowo w nas może pozostać. Niechajby Bóg to darował mnie i darował nam wszystkim tego, ażeby to Słowo w nas mogło pozostać i ażebyśmy my mogli w Słowie pozostać, ażeby Bóg mógł swoje dzieło czynić. U Mateusza 13 czytamy teraz wiersz 38. Mateusz 13, rozdział, wiersz 38. Tutaj jest napisane. Rola zaś to świat, a dobre nasienie to synowie królestwa. Konkol zaś to synowie złego. I tutaj nawet dzieci Boże, które są poprzez Boże nasienie, są zrodzeni na nowo, oni są tutaj jako synowie królestwa opisani i nazwani. Jak my wejdziemy do Królestwa Bożego? Jezus już to powiedział u Jana 3. Chyba że ktoś zostanie na nowo zrodzony. Myśmy tutaj to wypowiedzieli. To, co Bóg sobie przedsięwziął, to było w tym Jego przedsięwzięcie, ażeby wszyscy synowie i córki Jego mieli to samo usposobienie. Ja już to powiedziałem przed niedawnym czasem. Kiedy Pan Bóg pierwszego Adama uczynił, wtedy on był na obraz Boży uczyniony, ale on nie miał tego życia Bożego, on nie miał usposobienia Bożego, on nie wyszedł z Boga, on był tylko na Jego obraz stworzony. I również był on w ciele, które zostało uczynione z ziemi, albo, a więc był on ziemski. Ale z drugim Adamem Bóg miał wyższy cel, bo ten drugi Adam, on z Boga wyszedł. Jezus powiedział, wierzcie mnie, że ja od Boga wyszłem i że ja jestem w Ojcu i Ojciec we mnie jest. I to jest to nowe stworzenie. To nowe stworzenie spłodzone poprzez Ducha. Takie same usposobienie. Tu się kłócą uczeni o jedność i o trójcę i tak dalej. To nie jest potrzebne w ogóle. Bóg się nie objawił, ażebyśmy się nad tym kłócili. Bóg się objawił w Chrystusie, ażeby poprzez Chrystusa nam się objawić. On Jego jako pierworodnego spłodził i powiedział, ty jesteś synem moim, dzisiaj cię spłodziłem. Ale teraz musimy również i my to dzisiaj rozpoznać i my musimy z tego samego ducha być spłodzeni, a żeby mieć to samo usposobienie z naszym Odkupicielem. I tak rozpoznajemy to słowo Pisma. Jeszcze się nie objawiło, czym raz będziemy. Jeżeli ale się objawi, to wtedy my będziemy tacy jak On. To nie jest tylko obietnica, to jest rzeczywistość Boża. Jeżeli przyjdzie ta doskonałość i wtedy ci odkupieni będą tacy jak Odkupiciel. I tutaj chodzi o tych pierworodnych. Ja chciałbym jeszcze przeczytać z Mateusza 13:52. Tutaj jest napisane, a on rzekł do nich, dlatego każdy uczony w piśmie, który miało być napisane, nauczyciel, który stał się uczniem Królestwa Niebios, podobny jest do gospodarza, który dobywa ze swego skarbca nowe i stare rzeczy. To należy po prostu do tego, ażeby obydwie rzeczy mogły mieć miejsce, Stary i Nowy Testament, w jednym mogło być nazwane. Kiedy Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu ze swoimi uczniami mówił i był między nimi, wtedy naprawdę nie chodziło tam o pogodę, tylko o te rzeczy Królestwa Bożego. Ja wam to przeczytam. Dzieje Apostolskie, rozdział 1, wiersz 3. Im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym. To było wtedy jego pragnieniem. To jest również i dzisiaj jego pragnieniem. My musimy wiedzieć, co Bóg w swoim Królestwie czyni, ażeby mieć udział w tym. Wczoraj mówiliśmy o tej możliwości, o objawieniu 7, że tam jest ta wielka liczba ludzi, którzy tam są wymieniane, że mogą być to te głupie panny, mianowicie tam, gdzie one idą też naprzeciw oblubieńca, ale one nie były gotowe, ażeby być na weselu. Ja z powodu tego już byłem pytany i to jest dobrze, bo czasem są miejsca Biblii podobne i pomimo to nie są one takie same. Ja chciałem tu teraz porównanie uczynić, bo to pytanie, które zostało mi postawione, znajdujemy u Mateusza 25, Mateusz 25, wiersz 12. On zaś, odpowiadając, rzekł, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Tutaj to pytanie było, ażeby na tym spoczywać, co tu jest powiedziane, ja was nie znam. I to jest tak jak w innych miejscach Biblii wszędzie i przy każdym opisaniu my musimy to całe sobie przed oczyma postawić. I u Mateusza 25:1 jest napisane, wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje wyszły na spotkanie oblubieńca. A więc nie tylko te jedne, tylko i również te drugie, one wszystkie poszły w tą drogę. One słyszały i wiedziały o przyjściu oblubieńca. One miały wszystkie lampy i te lampy płonęły wszystkie. Z tą jedną różnicą, że te jedne miały ten dzban z rezerwą oleju i te inne miały tylko lampy. Ale teraz mówi Pan, ja was nie znam. To słowo znam, czy to jest poznać, czy rozpoznać, czy jakkolwiek by to nie było w niemieckim języku, to zawsze by było to samo. Co dotyczy się, ale wesela Pana, to ta grupa, ona w tym momencie tego celu nie osiągnęła. To, co jest niezbędne, ażeby być na weselu dla tych pierworodnych, tego nie wypełniły. I dlatego one, co dotyczy się tego wesela baranka, one nie zostały uznane. Ale tutaj jako porównanie ja chciałbym wam przeczytać to miejsce, gdzie tym jest i będzie powiedziane, którzy mianowicie w imieniu Pana wiele czynów czynili i oni w ogóle się nie troszczyli, o co chodzi właściwie. Ja to przeczytam wam z Mateusza 7 i ja chciałbym prosić, ażebyście zważali, jakie sformułowanie tutaj jest użyte. Mateusz 7 rozdział od wiersza 21. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? Wtedy im powiem, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Czy widzicie tutaj? To jest całkowicie inne sformułowanie. Odejdźcie ode mnie, wy, którzy czynicie nieprawość. Wyście moje imię używali, ale wy nie chodziliście moimi drogami. Wy mówiliście do mnie, Panie, Panie, ale wyście się nie troszczyli o to, co ja nakazałem i powiedziałem. Wyście swoją własną rzecz czynili w moim imieniu. Wyście nie mnie, tylko was wywyższaliście. Wyście nie czynili moje dzieło, tylko swoje czyniliście. Odejdźcie ode mnie. Nigdy was nie uznałem. To jest całkowicie inne sformułowanie i dotyczy całkowicie inną grupę, mianowicie tych, którzy w tej ostatniej generacji robią charyzmatykę tu i tam i znaki i cuda i czynią tu i tam i oni biorą Jezusa tu i biorą Jezusa tam, ale nasz Pan mówi, wy mnie nazywacie Panem i Mistrzem i czynicie właściwie, że mnie tak nazywacie, bo ja nim również jestem. I więc, jeżeli ja, Pan i Mistrz, wam dałem przykład, tak czyńcie również i wy. I wy jesteście również zobowiązani, ażebyście jeden drugiemu tak czynili, tak jak ja wam uczyniłem. Bóg chce mieć tylko czynicieli słowa, nie tylko słuchaczy słowa. Tam jest grupa ludzi, która mówi, Panie, Panie, myśmy to czynili i tamto, i to jeszcze, i to jeszcze, i tamto jeszcze. i mianowicie wszystko w Twoim imieniu. I Pan mówi do nich, odejdźcie ode mnie, wy czyniciele bezprawia, ja was jeszcze nigdy nie uznałem. U Mateusza 25 ta sprawa całkowicie inaczej wygląda. Tam chodzi tylko o to, że ten pierwszy cel, ten główny cel nie został wypełniony. Ja wiele nie słyszałem z tej olimpiady w Seulu, ale wy wiecie, że nie wszyscy do domu przynieśli złoto. Niektórzy srebro przynieśli, niektórzy brąz. Nie każdy może być zawsze pierwszym. Nie każdy może przynieść do domu złoto. I to tutaj, ażeby to pokazać i porównać, ja myślę, Paweł to również się na to powołał. I on pisze w liście do Koryntian, ja chciałem to wam przeczytać, jeżeli to znajdę, w liście do Koryntian, on napisał, że nie każdy będzie ukoronowany, tylko ci, którzy naprawdę właściwie biegli i walczyli we właściwy sposób, ażeby nie być zdyskwalifikowanymi. To by musiało być napisane w pierwszym liście do Koryntian w 9 rozdziale, wiersz 24. Pierwszy Koryntian, 9 rozdział, 24. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. Widzicie, o co tutaj chodzi? Co tutaj jest myślane? My wszyscy jesteśmy na tym stadionie. I teraz przychodzi ta rada tutaj i to nam jest położone na sercu. W wierszu 25 jest napisane. A każdy zawodnik do wszystkiego, od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nieznikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, bez celu. Tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam tym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych. Sam nie był odrzucony. Obojętnie, kim my jesteśmy, my musimy jedno mieć przed oczyma, że nie początek, tylko koniec będzie ukoronowany. I tylko tam, gdzie Boże plan zbawienia jest postawiony w środku ludu Bożego, może taki bieg się rozpocząć. Wszyscy inni robią jakieś własne zawody bez żadnego celu przed oczyma i dlatego dzisiaj za tym biegną, jutro za czymś innym, obojętnie, to jest zależne od tego, gdzie najlepsza jest reklama, tam się zaczyna ten bieg. Ale dzieci Boże, one nie biegną raz tutaj i raz tam. One są od Boga postawione do na ten stadion. Nie jest przed ich oczyma, nie jest jakiś cel ludzki, tylko Boży cel, o którym już Paweł powiedział. Ja zapominam to, co za mną leży. I biegnę, idę za tym, co jest przede mną, co mam w moim oczach jako cel, do tego klejnotu. I w liście do Hebrajczyków mówi on, my wszyscy, którzy my jesteśmy, idziemy do celu, są ludzie, którzy mają wysoki cel przed oczyma. I ten najwyższy cel, i to jest w tym, ażeby naprawdę mieć udział w odmienieniu ciał i w zachwyceniu i ażeby być w obraz Jezusa odmieniony. Jak wielu z nas chce osiągnąć ten cel? Powiedzcie amen. To by było wspaniałe i poprzez łaskę Bożą my już teraz leżymy dobrze w tym biegu, ale my musimy jeszcze niektóre rzeczy złożyć, niektóre ciężary, które nas jeszcze trzymają albo ociężają, albo jak Jakub napełnia, napomina w wyjątkowy sposób w 5 rozdziale, ażebyśmy my wszystko zrzucili i ażebyśmy my na to przyjście Pana czekali i Jemu szli naprzeciw. Ja czytam dalej z drugiego listu do Koryntian, z 11 rozdziału. 11 rozdział, drugi list do Koryntian, 11 rozdział od wiersza pierwszego. Obyście umieli znieść odrobinę niedorzeczności z mojej strony. W samej też rzeczy znosicie. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą. Dlaczego? Albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Albowiem zaręczyłem was z jednym mężem. Czy już Pan nie powiedział w Starym Testamencie, ja chcę się z Tobą zaręczyć w sprawiedliwości i z Tobą chcę się na wieki powiązać. I Bóg to już poprzez proroków Starego Testamentu przepowiedział. I wtedy, kiedy Jan miał swoją służbę, on powiedział, kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem. I ten przyjaciel oblubieńca słyszy to wołanie i się raduje o tym i tak dalej. Wy znacie wszyscy to miejsce Biblii. Tutaj mówi, ale Paweł, zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą. Paweł, on się o to troszczył, był o to zatroszczony, ażeby ludzie nie stali się tylko wierzącymi, tylko ażeby oni byli posłuszni Panu i Jemu służyli i Jego naśladowali i ażeby mogli osiągnąć ten cel, który został im postawiony. Ja muszę szczerze powiedzieć, ja wierzę, że służba brata Branhama w taki sam sposób była myślana. I dlatego nie mógł on żadnych kompromisów zawierać z nikim. On musiał to Boże poselstwo tak głosić, ażeby ono nam od wszystkich tych rzeczy, które nam były przekazane, ażeby nas uwolniły, ażebyśmy my Panu mogli służyć, ażeby ten wysoki cel osiągnąć. Ja zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą. Nic by nie było gorszego, jak to, że mąż Boży by musiał dożyć, że on poprzez swoje lata służby stracił i żeby nie było do znalezienia żadnego owocu u Pana. Ja przypominam tutaj o tą wizję brata Branhama, kiedy on widział to, co się z oblubienicą stało. On jemu płynęły łzy, kiedy on to widział i kiedy on o tym mówił, wszyscy płakali i on usłyszał to słowo, teraz będziesz widział oblubienicę, będzie szła przed tobą. Wy wiecie, co to jest. I spójrz, jemu została oblubienica pokazana, która była na początku, a wspaniała oblubienica, bez zmarszczki, bez nagany, bez plam. Była, ona chodziła w równym kroku była i nagle przyszła następna oblubienica. Wszystko na niej wisiało i wszystko było możliwe na niej. I spójrzcie, tam z przodu była kobieta, która miała nos zgięty, wyglądała jak czarownica i ona to wszystko prowadziła z muzyką, dużo muzyki. I co ja mam wam powiedzieć? I wtedy jemu było mówione, to jest oblubienica z USA. I że przy tym jemu się źle zrobiło, to on nie tylko powiedział, tylko my możemy sobie to wszystko wyobrazić. I on płakał. Kto słyszy tą kasetę, on to słyszy. Jeżeli się to tylko czyta, to może to czasem i wygląda, że to jest suche wszystko, ale jeżeli się to słyszy na kasecie i on płacze i jest złamany, ten mąż Boży, i on mówi, Panie, to jest ten rezultat tych wszystkich lat mojej służby i tych innych. I on zaczął płakać i powiedział, Panie, bądź nam łaskaw. I wy wiecie, co tam dalej się działo. I nagle on spoglądał znowu. I znowu ukazała się oblubienica, która była taka, jak na początku, jak ta pierwsza. I my wierzymy z tego, temu z całego serca. Nie ten czas między tym się liczy, tylko to, co na końcu tego Bożej służby, na podstawie Bożego poselstwa, jako oblubienica zostanie przygotowane, ażeby bez zmarszki, bez nagany i bez plam przed Panem stanąć. My nie chcemy tylko mieć udziału w tych zawodach. Ja kiedyś, ja byłem również sportowcem, dzisiaj już nie można tego widzieć, ale wtedy ja zawsze mogłem dobrze biegać i ja zawsze chciałem osiągnąć ten cel. To było dziwne. Przy tych pracach szkolnych nie byłem taki zawsze. Ja czasem to inaczej robiłem, ale właśnie jeżeli chodziło o to, ażeby gdzieś coś osiągnąć, tam byłem zawsze przy tym. I ja myślę, tak musimy my również duchowo być. Jeżeli chodzi o to, ażeby ten wieczny cel osiągnąć, wtedy nie możemy nie patrzeć od jeden od drugiego, nie możemy gdzieś patrzeć i coś odpisać, bo to mogłoby źle się skończyć. Ale my musimy naprawdę troszczyć się o to, ażebyśmy to słowo słyszeli, ażeby to słowo nam było objawione i żebyśmy zrozumieli to, co zostało powiedziane, co było nauczane i ażebyśmy my byli częścią tego i ażebyśmy my byli pewni tego, co Bóg mówił i pewni Boga. Paweł chciał przyprowadzić Panu czystą oblubienicę, która nie ma zmarszczki naganej, co mogłoby być naganione. Ale mówi on już wtedy, tutaj w drugim liście do Koryntian 11:3, obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Są naprawdę jeszcze dzisiaj ludzie, którzy bardzo szybko się dają odciągnąć. To im wszystko się nie dzieje wystarczająco szybko, nie ma wystarczająco wiele, nie dzieje się wystarczająco wiele. I to mówiliśmy również. Naszym zadaniem jest to, ażebyśmy teraz to objawione słowo aż po krańce ziemi mogli nieść. Bo ten odcinek, ten koniec, który Bóg uczyni, on musi na całym świecie się dziać. I zanim ten wielki koniec się stanie, wtedy wszystkie ludy, narody i wszystkie ludy muszą to ostatnie poselstwo słyszeć, ażeby tą możliwość otrzymać o tym, co Bóg teraz czyni. I również mi to za pomału się wszystko dzieje. Może ja to więcej czuję niż każdy inny, kto tutaj jest, albo nie. Ale przede wszystkim ja chciałbym się przed jednym być zachowany. Ja nie chcę przed Panem iść i przed Nim biec. Ja chcę, ażeby On wstał, powstał i ażeby On szedł przed nami. Tak jak Mojżesz to wtedy powiedział. Panie, jeżeli Ty przed nami nie będziesz szedł, wtedy nigdzie nie pójdziemy. Jeżeli Pan się wznosi i podniesie, wtedy i my z Nim się wzniesiemy. To trzecie wyjście będzie z Bogiem. Tam, gdzie Jego ręka przyjdzie na Faraona i będzie, i on powie, niechaj by mój syn mógł iść. I to nie jest słowo mojego sługi, tylko mojego syna, bo z Egiptu mojego syna wywołałem. Moi mili, tam są wspaniałe i cudowne porównania. O, jak doskonałe, jak dokładne jest Słowo Boże. Jeżeli nam to poprzez Pismo Święte zostanie objawione, ja chciałbym wam w związku z tym coś wspaniałego pokazać. I do tego chciałbym przeczytać z drugiej Samuelowej, druga Księga Samuelowa, rozdział 7, wiersz 14. Druga Samuelowa, 7 rozdział, wiersz 14. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Tak dalece, tak dobrze. Nie czytajcie jeszcze dalej. Wy możecie zaraz ze mną czytać wspólnie. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Niechby wasza ręka była tam. I my teraz przeczytamy Hebrajczyków 1. Hebrajczyków, pierwszy rozdział. I wy będziecie to wspaniałe wypowiedź słyszeć. Hebrajczyków 1, 5 rozdział. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek, tyś, Bóg kiedykolwiek, tyś jest synem moim, jam cię dziś spłodził i znowu ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem. Dalej, cytuję tutaj ten mąż Boży ze Starego Testamentu, więcej nie cytuję tutaj. Ja wam powiem, dlaczego nie. Teraz przeczytam cały wiersz w 2 Samuelowej 7. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Gdy zgrzeszy, ukażę go rózgą ludzką i ciosami synów ludzkich. Ta pierwsza część, ona dotyczy tak ładnie i słyszy się tak ładnie i doskonale w naszego Pana, słyszy się na naszego Pana i jest majestatyczna, ale ta druga część, kiedy on zgrzeszy, on to dotyczyć może syna Salomona, to może nas dotyczyć jako synów i córki Boże, ale nasz Pan, on był Panem. Jeżeli on by jakiś błąd uczynił, to wtedy było wszystko błędne. Ale on był tym doskonałym. On i to, co się źle było uczynione, ażeby dobrze uczynić, naprawić i ażeby dla śmierci zabrać moc. Ten, który napisał Hebrajczyków, list do Hebrajczyków, on drugiej części tego wiersza nie napisał, bo on nie na naszego Pana się w swoim synostwie powoływał. Wy patrzycie teraz na mnie, jakbyście mówili, czy było to właściwie. Tak, tak, to jest stuprocentowo właściwie. To, co jest w Biblii napisane, to jest wszystko właściwe. Tak jak wtedy u proroka Izajasza 61 było napisane już o dniu zemsty i Pan zamknął tą księgę i tam poprzestał czytać, gdzie musiał poprzestać czytać, mianowicie to, co dotyczy się roku łaski Pana. Amen. I zamknął księgę. Ten dzień zemsty jeszcze go nie było. I tutaj ten, kto napisał ten list, ja mówię, że i wszyscy mówią, że to był Paweł, ja również. I on tutaj poprzestaje pisać tą pierwszą częścią i mówi innym razem, ja będę jemu ojcem i on będzie mi synem. Jak wielu to wierzy, że to dotyczy się naszego Pana jako syna człowieczego. I inne pytanie jeszcze jest, to słowo jest napisane w pojedynczej liczbie, tak, stuprocentowej. Ja chcę jemu być ojcem. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. I ja teraz to pokażę wam w Nowym Testamencie, jak Paweł to słowo użył, i mianowicie w liczbie mnogiej, na wszystkich synów i córki Boże jest to pociągnięte. I teraz będziecie wiedzieli, dlaczego ta druga część Z 2 Samuelowej 7, 14, nie u Hebrajczyków 1 może być, było napisane, tak, jeżeli on błąd uczyni, ty i ja, my możemy błąd uczynić i wtedy musi Pan nas wychować. I jeżeli każdego, kogo on miłuje, tego on wychowuje i na to, dlatego on jest dobrym ojcem. Amen. I teraz wam to przeczytam. Drugi list do Koryntian, 6 rozdział, od wiersza 16. Jakiś układ między świątynią Bożą a bałwanami. My jesteśmy świątynią Bożą, jak Pan powiedział, ja będę mieszkał między nimi. Ja chcę być ich Bogiem i oni będą moim ludem. Oto i dlatego wyjdźcie spośród nich i oddzielcie się, nakazuje Pan, i nie dotykajcie nic nieczystego. Tak was przyjmę. I ja będę wam ojcem. I wy będziecie mi synami i córkami. Mówi Pan Wszechmogący. To samo miejsce. To samo słowo. Z 2 Samuelowej 7, 14. Jest tutaj mówione. I to jest na dzieci Boże, na synów i córki Boże. Jest to słowo używane. I kiedy Jezus u Jana 20 mówił, nie dotykaj mnie, bo ja jeszcze nie weszłem do mojego Ojca i do waszego Ojca, do mojego Boga i do waszego Boga. Wielu tego nie rozumie. Ale on musiał być tym pierworodnym między wieloma braćmi. On musiał być początkiem Bożego stworzenia i dlatego jest tutaj to samo słowo na wszystkich synów i córki Boże zostało użyte. Ten Ojciec Niebieski, on nie jest tylko Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa, on jest Ojcem nas wszystkich się stał. Jeżeli się modlimy, mamy się modlić. Nie Ojcze mój, który jesteś w niebie, tylko Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Niechaj będzie wywyższone imię Twoje. On jest Ojcem nad wszystkim tym, co jest dzieckiem nazwane. Tak jest napisane. Jest również napisane. I teraz jesteśmy dziećmi Bożymi. I to nie zostało jeszcze objawione, czym raz będziemy. Czy wyście to wszyscy zrozumieli? To samo miejsce Biblii. Ta pierwsza część jest tylko na naszego Pana powołana. Jak tutaj u Hebrajczyków 1:5 jest napisane. I później całe miejsce Biblii i na nas wszystkich jest powiązany i powołany. W 2 liście do Koryntian, 6 rozdział, w ostatnim wierszu. I będę wam ojcem. Ja chcę być tym ojcem, ale tutaj, teraz, tutaj jest już zbór do tego podciągnięty. A wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan. Wszyscy synowie i córki Boże, którzy są z powrotem doprowadzeni do tego Bożego stanu, ich się dotyczy to słowo, tak samo. I ja będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami. Synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. I czy jesteśmy tym, czy nie jesteśmy tym? Czy myśmy się stali tym z łaski? Jak u Jana 11 jest napisane, Ewangelia Jana 1, nie według woli jakiegoś człowieka, tylko z Boga zostaliśmy zrodzeni. Wiele miejsc Biblii mogłoby być tutaj czytanych teraz. Co Bóg sobie przedsięwziął i co On w Chrystusie zaczął, to teraz się dzieje. Tak długo, aż będzie on mógł powiedzieć, tutaj jestem ja i wszyscy ci, których ty mi darowałeś. I również to już jest napisane w Starym Testamencie. Wiele, tak praktycznie wszystko, co w Starym Testamencie było napisane i było powiązane z historią zbawienia i proroczo było to przygotowane, to musi wszystko w Nowym Testamencie się wypełnić.
i się również i wypełnia.
Inne porównanie, również wspaniałe i cudowne, z Izajasza, z 54 rozdziału, Izajasz 54. Raduj się, niepłodna, która nie rodziłaś, wykrzykuj radośnie i wesel się ty, która nie zaznałaś bólów, bo więcej dzieci ma porzucona niż ta, która ma męża, mówi Pan. Powiedzcie raz szczerze, kto z nas mógłby z tym tekstem coś w ogóle zacząć, co dotyczy się historii zbawienia? My byśmy głową potrząsnęli, powiedzieli, miły Boże, czy kto, jeżeli ktoś tutaj będzie stał jako sama, jak Hozeasz powiedział w Starym Testamencie, tam Bóg mówi do Izraela, ty jesteś moją moją żoną i tak dalej. I tutaj jest napisane, ty, która jesteś niepłodna, niechby się radowała. Dzięki niechaj będzie Bogu za apostołów. Dzięki niechaj będzie Bogu za każde objawienie Jego słowa i Jego ducha. Jeżeli my krótko przeczytamy u Galacjan, wtedy nam tutaj jest to wytłumaczenie od Boga darowane. U Galacjan 4, Galacjan 4 rozdział, od wiersza 24. Wy możecie przedtem później jeszcze to czytać. Może od wiersza 24. A to jest powiedziane obrazowo. Oznaczają one dwa przymierza. Jedno z góry Syjon, Synaj, które rodzi w niedolę, a jest nim Hagar. Hagar jest to góra Synaj w Arabii. Odpowiada ona teraźniejszemu Jeruzalem. Gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swymi. Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą. Jest bowiem napisane, raduj się, niepłodna, która nie rodzisz. Wydaj okrzyk radości i wesel się głośno, ty, która nie znasz bólów porodowych, bo więcej dzieci ma opuszczona niż ta, która ma męża. Czy widzicie tutaj, jak ci apostołowie to słowo użyli pasując do planu zbawienia. I po wierszu 27, 28 jest. Wy zaś, bracia, podobnie jak Izak, dziećmi obietnicy jesteście. Amen. Ten nowy Jeruzalem, to niebieskie Jeruzalem, to jest matką nas wszystkich. I to słowo, które z nieba przychodzi, ono nas niesie z powrotem do nieba. I to słowo nie wróci z powrotem puste. Ono wraca dopiero wtedy, jeżeli ono uczyniło to, na co Bóg je posłał. I to jest gwarancja. Gwarancją jest to, że wszyscy teolodzy ten sam błąd by uczynili. Oni by to jedno na narody przenieśli i to drugie na Izraela. Paweł, ale ani to jedno, ani to drugie nie miał w oku. Tylko on miał żywy zbór tych pierworodnych, on miał w swoich oczach, czy to byli Żydzi, czy to byli poganie. Ci, którzy otrzymali obrzezanie serca i otrzymali zapieczętowanie duchem za swoją sprawiedliwość, oni zostali usprawiedliwieni poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Z ziemskiego punktu widzenia to Jeruzalem był w niewoli. I co powiedział nasz Pan? Oni kładą wam wielkie ciężary, pod którymi wy się łamiecie, ale oni nie czynią według tego i dlatego to wołanie, przyjdźcie do mnie, wy, którzy jesteście zmęczeni i obładowani, ja wam daruję ukojenie dla waszych dusz. Wy już widzicie i odczuwacie, dlaczego ja jestem coraz bardziej wdzięczniejszy za to wspaniałe potwierdzenie tego Starego i Nowego Testamentu. Czy jest to dla was coraz większe, że to w taki absolutnie majestatyczny sposób apostołowie w Nowym Testamencie to prorocze słowo Starego Testamentu brali i jeżeli my z Lutrem byśmy mówili i oni to prowadzili, dzisiaj byśmy mówili, oni to potwierdzili, poświadczyli to i pokazali, że tutaj jest ta obietnica i tam jest wypełnienie tej obietnicy. I w tym rozpoznajemy i wiemy, że Bóg nad swoim słowem czuwa, ażeby je wypełnić. Ale to musi być duchowo zrozumiane. Często to stwierdzamy, kiedy brat Branham służbę, która jemu została darowana od Boga, kiedy on wymieniał, wszystko było w porządku, ale kiedy on go postawił na biblijnej podstawie, wtedy jego najlepsi i najbliżsi przyjaciele stali się jego nieprzyjaciółmi i powiedzieli, my wiemy, że ty jesteś mężem od Boga posłanym. I również ten człowiek, który napisał tą książkę z tymi wszystkimi doskonałymi przeżyciami, mąż od Boga posłany, ten, który był świadkiem naocznym tego wszystkiego, co się działo, on był mężem od Boga posłanym, można całą książkę napisać. Jeżeli chodzi o tą sprawę, o tą główną sprawę, wtedy się nie rozpoznaje tego, po co się to napisało. Naturalnie, to, co było nadnaturalnie i co się nadnaturalnie działo, to było wspaniałe i cudowne w oczach wszystkich ludzi. I mówiono, nikt nie ma tego daru, który ty masz i tak dalej, i tak dalej. Ale czas się wypełnił, ten mąż od Boga posłany powiedział, tutaj się wypełnia ta obietnica proroka Malachiasza. Spójrz, ja posyłam wam proroka Eliasza przed tym wielkim i strasznym dniem Pana. I wtedy się stały dzikie te konie. Wtedy tam nie było radości w domu Bożym. Wtedy przyszły nieporozumienia. I dlaczego one przyszły? Dlatego, bo ten mąż Boży, on chciał pokazać poprzez słowo i wszystko wytłumaczyć, ale ci, którzy nie dali się ugiąć pod słowo Boże, oni poszli w błąd. I oni są w błędzie aż do dzisiejszego dnia. Jeżeli Bóg coś czyni, to wtedy przychodzi czas, gdzie ta Boża służba na tej podstawie biblijnej jest stawiana i wtedy tam się duchy dzielą i kto wtedy z tym nie może iść, ten zbłądzi i pozostaje z tyłu, bo on myśli, że zna Pismo Święte lepiej, ale może to było i tak, to było, może ja bym nie chciał wymieniać tego imienia. To było dwóch mężów, którzy w USA przedtem to samo mówili, że są tym samym człowiekiem, że oni są Eliaszem, który ma przyjść przed tym wielkim i strasznym dniem Pana. I że ten sam mąż nad tymi dwoma, o tych dwóch ludziach pisał i on z przekonania napisał to. On o tym trzecim już nie mógł z przekonania pisać, bo wtedy on by sam musiał się skorygować. Wiecie, ja już tutaj również powiedziałem, Muhammad, on już na Malachiasza 8, te ostatnie wiersze się powoływał, że on jest tym człowiekiem, tym ostatnim prorokiem i po nim przyjdzie Pan i zrobi porządek na tym świecie. Nie to, że ktoś mówi, że tym jest, tylko Boże potwierdzenie jest niezbędne i Boża legitymacja jest Bożym potwierdzeniem. Każdy może mówić, to, że jest to albo tamto. Jeżeli Bóg nie da tego potwierdzenia, wtedy możemy to zapomnieć. I również to z ust powołanych słyszeliśmy wciąż na nowo. Teraz wam coś pokażę i proszę, abyście to przed Panem osądzili i mianowicie z Mateusza 17. Mateusza 17 znajdujemy to wspaniałe przeżycie, które mieli uczniowie z naszym Panem na Górze Objawienia. I Mojżesz i Eliasz się ukazali i to tam była radość i Piotr powiedział, my zbudujemy tu 3 szałasy, jedną dla ciebie, jedną dla Mojżesza i dla Eliasza i ta sprawa była bardzo ładna, ale przyszła ta chmura i to światło przyszło i jego oblicze świeciło jak słońce i jego szaty lśniły jak światło i tak dalej, i tak dalej. I tutaj jest napisane, im się ukazał Mojżesz. I oto ukazał się Mojżesz i Eliasz, który z nimi rozmawiali. Tutaj zważajcie na to, dlaczego to pytanie zostało postawione, które tutaj będę czytał w wierszu 10. I pytali go uczniowie, mówiąc, czemu więc uczeni w piśmie powiadają, że wpierw ma przyjść Eliasz? A ono, teraz był Mojżesz i Eliasz na górze i teraz oni przyszli z tej góry w dół i to było w uszach uczniów, że nauczeni w piśmie mówią, że Eliasz musi najpierw przyjść. I to pytanie było, dlaczego oni tak mówią? Właściwie ten mąż, który to pytanie postawił, on Pisma Świętego jeszcze nie znał tak, jak jemu to zostało później objawione poprzez Ducha Świętego. I teraz słuchajcie tą odpowiedź. A on odpowiadając rzekł, Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi. Czy jest to w formie przyszłej? Gwarantowane to jest. I każdy, kto miał te 4 pierwsze lata w szkole, ten będzie wiedział, że to jest przyszłość, że to jest na przyszłość wypowiedziane. Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi. I na to mówimy amen. I cały lud niechaj powie na to amen. I teraz przychodzi wiersz 12. Lecz powiadam wam, że Eliasz już przyszedł i nie poznali go, ale zrobili z nim, co chcieli. Tak i syn, tak, na to powiemy również amen. Na to wszystko powiemy amen. Na co my nie możemy powiedzieć amen, jest to, jeżeli się ten 11 wiersz chce znieść i w 12 chce wintegrować. Na to nie możemy powiedzieć amen. Bo ten 11 i 12 wiersz są napisane, to wtedy ten 11 i 12 mają swoją egzystencję, prawo egzystowania. Eliasz przyszedł, to był Jan Chrzciciel i Eliasz przyjdzie, to jest ten mąż Boży teraz przed tym dniem Pana. I to jest tak, mówi Pan w swoim słowie. Ale pytajcie dzisiaj nauczonych w piśmie, oni chcą was pouczyć i oni mówią, tak, Jezus w sumie tutaj powiedział, że on przyjdzie, ale on powiedział, że on już przyszedł. Naturalnie on to powiedział, ale czy on to pierwsze zniósł, kiedy to drugie powiedział? Nie. On tylko darował przejrzystość. Bogu niechaj będzie dzięki za to. Kiedy Jan był pytany, czy ty jesteś Eliaszem, on powiedział nie. Ja nim nie jestem i również to jest wyjątkowe, jak wspaniałe i cudowne to wszystko się czyni i prowadzi. I on, ten anioł powiedział, on przyjdzie w mocy i w duchu Eliasza i Panu przygotuje drogę. Ale od tego czasu już prawie 2000 lat przeminęły i ziemia nie jest... nie spłonęła w ogniu, tak jak o dniu Pana jest mówione, a więc my widzimy, jak ważne to jest, ażeby każde miejsce Biblii dokładnie brać i ażeby na to zważać, co jest mówione. I ażeby mieć Boże zrozumienie o tym, co jest mówione, mianowicie to, co Pan sam w swoim słowie powiedział. Eliasz najpierw przyjdzie i wszystko doprowadzi do pierwotnego stanu i Piotr to również i w pierwszym kazaniu w Dzień Zielonych Świąt powiedział, że czas od oświeżenia przyjdzie i rozbudzenia, kiedy i wtedy przyjdzie Jezus, kiedy wszystko na nowo zostanie odnowione i doprowadzone do pierwotnego stanu, tak jak to prorocy wypowiedzieli już przed czasy. Nic nie jest bardziej niezbędne w tych dniach, jak to właściwe i prawe zrozumienie Bożego proroctwa, ażeby naprawdę, ja bym chciał powiedzieć, ażeby doskonałe zrozumienie, to zrozumienie, ażeby mogło być przyniesione do tego planu Bożego, ażeby nic, żebyśmy nic nie mieszali, tylko ażebyśmy wszystko mogli według Bożej łaski uporządkować, według Słowa Bożego, i ażebyśmy mogli to również i dożyć. My nie chcemy tylko głosić, my chcemy wspólnie Słowo Boże słyszeć i my chcemy wspólnie Pana dożyć. Chcemy wszystko teraz streścić tutaj. My widzimy, że Bóg w Starym Testamencie uczynił przepowiednie z ust proroczych i On jako wypełnienie swojego słowa, On, ażeby swoje słowo we właściwym czasie wypełnić. On miał ludzi, których On mógł użyć i to słowo, które oni słyszeli, mogli zapisać, ażeby nam Bożą informację dać na naszą drogę. Ja jestem Bogu tak wdzięczny za ten Nowy Testament. Ja jestem tak wdzięczny za pouczenie i za potwierdzenie tego wszystkiego. I my możemy się z tym orientować całkowicie, jak dalece ta historia zbawienia się posunęła. I tośmy również widzieli, co w pojedynczej liczbie jest napisane i co dotyczy się Syna Bożego i to, co dotyczyło się Jego, ten pierwsza część, to w Nowym Testamencie zostało znowu dane. I ta druga część, która dotyczy się wszystkich synów i córek Bożych, nie było w Nowym Testamencie zapisane, nie w tym powiązaniu z Nim, tylko z nami, bo On jest wierny arcykapłan. I ażeby się za nas wstawić, Jan pisze, kto grzeszy, jest od diabła. I on pisze, ale jeżeli ktoś i komuś się jakiś błąd zdarzy, wtedy mamy wielkiego, wiernego arcykapłana. My możemy wszyscy błędy robić, ale jeden był bezbłędny, doskonały, i on na tym świecie był dla nas, dla tych ludzi, którzy się potykają, ażeby tych ludzi, którymi my jesteśmy, ażeby za nas zapłacić tą cenę, ażeby nas odkupić i nam darować żywot wieczny z łaski. I czy wyście również zważali na to, w jakim powiązaniu to słowo w Nowym Testamencie w związku ze zborem jest opisane? Wy, ty, ludu mój, wynidź spośród nich, oddziel się i nie dotykaj nic nieczystego. Wtedy będziecie mi synami i córkami i ja wtedy będę waszym Bogiem. To jest to powiązanie, nie ta szeroka masa tych wierzących i ci, którzy stawiają żagle tak, jak wieje wiatr. Nie, tylko ludu mój, wynidź, oddziel się, nie dotykaj nic nieczystego. Wtedy wam będę ojcem i wy będziecie mi synami i córkami. I mówi Pan, ten Wszechmogący. Do kogo jest to słowo skierowane? Do tych, którzy zostali, czy do tych pierworodnych, do tych, którzy słuchają to wołanie, którzy dają się oddzielić od wszystkiego i którzy idą z Panem tą drogą hańby. Ale tylko jedna ta droga, ona jest ta, która prowadzi do celu. Kto chce osiągnąć ten cel, on musi być gotowy, ażeby nieść hańbę z powodu imienia naszego Pana Jezusa, ażeby nieść ten krzyż i ażeby iść za Panem tak długo, aż przejdziemy z wiary do oglądania. Wywyższone i czczone niechby było to wspaniałe i cudowne imię naszego Pana jeszcze tylko jedno słowo w niewielu minutach dla tych wszystkich, którzy chcą się dać ochrzcić. Ja nie wiem, czy to jest jeden, czy więcej. Ja słyszałem, że ma być tylko chrzest. Kto się chce dać ochrzcić? Chciałbym teraz, mógłbym teraz zobaczyć jeden, raz, dwa, trzy, cztery. Tak, a więc w każdym bądź razie jest czterech braci i siostry, siostry są. Ja mam nadzieję, że wy wszyscy wiecie, co znaczy chrzest, że my się teraz nie musimy w tym zagłębiać, ale wszyscy, którzy Panu się oddali, ci, którzy stali się wierzącymi i którzy usprawiedliwienie poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, swojego osobistego odkupiciela dożyli, oni dali się ochrzcić biblijnie w imię Pana Jezusa Chrystusa, a żeby tak potwierdzić, że ich grzechy są przebaczone. I myśmy tutaj to parę razy musieli powiedzieć, w chrzcie nie ma przebaczenia. Chrzest dzieje się do przebaczenia, nie jako zbawienie, nie jako przebaczenie, a przebaczenie jest tylko w krwi baranka, bo tak jest napisane, że on swoją krew za wielu przelał ku przebaczeniu grzechów. I my musimy, my nie mamy innej możliwości, my musimy dokładnie tak z Pismem Świętym się zgadzać. Chrzest jest potwierdzeniem tego, że ten wierzący stał się wierzącym i że on tą pewność otrzymał poprzez wiarę w dokonane dzieło odkupienia, w tą przelaną krew baranka Bożego. On otrzymał przebaczenie grzechów. I ta druga część jest tą, to jest chrzest i Bóg daruje tą resztę. I niechaj by Pan tych niewiele słów, niechaj by On pobłogosławił tych, którzy się chcą dać ochrzcić. Chcemy się wspólnie modlić, skłonić nasze głowy i zamknąć nasze oczy i otworzyć nasze serca przed Panem. Ja chciałbym się spytać, czy jest ktoś tutaj, kto by swoje życie chciał Panu oddać? To chciałbym poprosić, ażebyście podnieśli wasze ręce. Czy jest jeszcze ktoś? Dziękuję, dziękuję. Czy jest tutaj jeszcze ktoś, kto ma inne potrzeby i co chcecie, ażeby przed Pana było przyniesione i wy wierzycie, że On was wysłucha, to podnieście również i wy waszą rękę. Bóg niechby błogosławił, Bóg niechby błogosławił wszędzie. Tu jest pieśń, gdzie jest napisana. Tam jest mniej więcej tak napisane, że większa potrzeba, ta potrzeba nie jest nigdy większa od tego, który pomaga. On jest większy, on jest potężniejszy niż wszelka burza. On jest potężniejszy i większy niż wszelka choroba. On jest większy niż wszystko, wszystko. On jest wszechmogący. On mówi, mi została darowana wszelka moc na niebie i na ziemi. Chciejmy zaśpiewać teraz jeszcze, tylko mu wierz, tylko mu wierz. Tylko mu wierz, tylko mu wierz. Tylko mu wierz. Wszystko możliwym jest. Tylko mu wierz. 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 Wszystko możliwym jest. Tylko mu wierz. Jezus jest tutaj. Jezus jest tutaj. Wszystko możliwym jest, bo Jezus jest tutaj. Jezus jest tutaj. Jezus jest tutaj. Wszystko możliwym jest, bo Jezus jest tutaj. Ojcze Niebieski, z serca dziękujemy Tobie za Twoją obecność, za Twoje drogie i święte słowo, za to wyraźne światło słowa proroczego, za te powiązania, które Ty nam wciąż na nowo i wyraźnie pokazujesz, Panie umiłowany, kim jesteśmy my, że my to wszystko możemy słyszeć i widzieć i możemy dożyć. Wierny Panie, to nie jest wyniosłość, jeżeli my się między tymi możemy postawić, których Ty wziąłeś na stronę i im ażeby im objawić te tajemnice, ażeby im otworzyć zrozumienie na to. I tak powiedziałeś Ty, Wam jest to darowane, ażeby znać tajemnice Królestwa Bożego. Umiłowany Panie i Boże, zacząwszy od tych tajemnic Twojego objawienia w Jezusie Chrystusie, naszym Panu, w tym potwierdzeniu tej tajemnicy zboru i oblubienicy i wszystko we wszystkim, Panie. Ty nas z łaski nam darowałeś całkowite wejrzenie do tego i my czcimy i uwielbiamy Twoje święte imię. I wszyscy ci, którym Ty to objawiłeś, Panie, niechaj by Ciebie teraz wywyższali, uwielbiali, niechaj by Tobie dziękowali i Tobie dziękczynienie, chwałę i uwielbienie i cześć niechaj Tobie będzie przyniesiona. Panie, to jest nam stało się tak wyraźne, Panie, jakbyśmy to u Twoich nóg byli i Twoje słowa słyszeli z Twoich ust. Halleluja, chwała i cześć i uwielbienie niechaj będzie Tobie za wszystko przyniesione. Teraz kładziemy Tobie również wszystkich, którzy mają potrzeby modlitewne, którzy swoje ręce w górę podnieśli. Ty, Panie, niechaj byś ratował i niechaj byś uzdrawiał i uwalniał, błogosławił, Panie, duchem i ogniem, niechaj byś chrzcił i niechaj byś Ty, Panie, we wszystkim i poprzez wszystko całkowicie mógł darować przejrzystość wszystkich tych rzeczy i wyjątkowo tych błogosław, którzy chcą czynić ten krok do chrztu, Panie, niechaj byś Ty był z nimi, niechaj byś Ty ich oczyścił, niechaj byś Ty ich obmył, Panie, poprzez krew baranka, ażeby oni mogli to przymierze dobrego sumienia z Tobą zawrzeć. Niechaj byś Ty wszystkich pobłogosławił, również w Czechach, w Czechosłowacji, naszego brata Wita. My kładziemy wszystkich w Twoje ręce, którzy się oddają do modlitwy, Panie, w wyjątkowy sposób. Niechaj byś Ty, Panie, Twoją rękę wyciągnął. Niechaj byś Ty potwierdził Twoje słowo, Panie. Niechaj byś Ty wielkie znaki i cuda czynił, bo Ty jesteś wielkim Bogiem. Halleluja! Ach, Panie, niechaj byś Ty nas ożywił i niechaj byś Ty dotknął naszych ust, naszych języków, ażebyśmy Ciebie czcili i uwielbiali, Panie, i Twoje imię wywyższali, bo wielkie rzeczy na nas uczyniłeś, Panie. Wywyższony i czczony niechaj by było Twoje imię teraz i na wieki. Amen.